Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok. Bajkowe tropy.
Dzień dobry, tu Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok. W naszym regionie raz jeszcze możemy cieszyć się Wielkanocą. Dobrze życzymy wszystkim, którzy dziś świętują. A wokół nas przyroda ukwiecona, umajona, też taka bardziej świąteczna. Niektóre owocowe krzaki już zgubiły drobne płatki, inne dopiero obsypują się kwiatami. Przyroda wystroiła się na ten pierwszy, długi, majowy weekend, tak byśmy intensywniej mogli cieszyć się tym, co wokół nas. A cieszyć warto się każdą chwilą, bo po południu ma się mocniej zachmurzyć, zagrzmieć. Mam nadzieję, że pamiętacie, że jakby co, to nasze uśmiechy mają siłę rozpraszania chmur i złych humorów. A jak ktoś chce poszukać domowej tęczy, zanim pojawią się te w plenerze, to wystarczy przygoda z bańkami mydlanymi.
Bańki mydlane to jest coś takiego, że je się puszcza i one latają i przypominają tak trochę duchy i podoba mi się w nich, że odlatują daleko. Są przezroczyste i sprawia im frajdę to, że na przykład bańki można łapać, niektóre zatrzymują się na dłoni, które można też kopać, takie są piłkarskie i są różne kształty, są różne wielkości. Można robić takie wielkie bańki. Jak komuś się uda, to może udzielić na takiej bańce i polecieć z nią daleko.
Można je puszczać w domu, na podwórku i jest taki sprzęt do baniek, że naciskasz i bańki ci lecą. I wtedy wyskakuje bardzo dużo baniek. Bańki są ulotne, bo może odlecieć, próbujemy je złapać i pęka. bańki mają różne kształty, ale najczęściej są kulkami. Jak się w nich przegląda w słońce, to można zobaczyć wszystkie kolory tęczy.
To zanim bańki, bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok do 13:00. Witamy Olga Gordiejew i Paweł Antosiewicz.
Bajkowe tropy.
Dni wolne sprzyjają leśnym wędrówkom, a wielu z nas nie tylko spacerowało w te pierwsze dni maja, ale też sprzątało parki i leśne chaszcze, tak by naturze i nam w niej żyło się lepiej.
Kocham chodzić po lesie, lubię i zależy mi, żeby te ścieżki były czyste. Szliśmy od plaży w Hucie w stronę jeziora Gałęziste. Super, że były rodzinki z dziećmi, z małymi dziećmi i to mogę powiedzieć, że było międzypokoleniowo.
Sama idea jest świetna, super się doceniliśmy, dzieciom też wpoiliśmy bardzo dużo dobrej postawy. Myślę, że na jednym razie na pewno nie skończymy.
Też sprzątałeś?
Tak.
Co znalazłeś w lesie?
Znalazłam puszki.
Puszki?
I butelki, plastiki. Skło.
Jak powinien wyglądać las?
Czysty.
Spotkaliśmy się w umówionym miejscu, dopytaliśmy się, czy wszyscy mają worki, czy wszyscy są przygotowani i ruszyliśmy sobie jedna grupka jedną trasą, druga grupka drugą trasą i po prostu oczy na boki, gdzieś tam na te śmieci.
Dzisiaj sprzątaliśmy las z kilku powodów. W całej Polsce trwa ogólnopolskie, oddolne, właśnie obywatelskie święto lasu i podłączyliśmy się w związku z tym do tej akcji. Można nas było znaleźć na mapie prawie 100 różnych wydarzeń w całej Polsce. Można się o tym dowiedzieć, szukając inicjatywy Wspólny Las w internecie. Chcieliśmy zaprosić okolicznych mieszkańców Suwałk i wsi dookoła, żeby wpadli tutaj właśnie i w ten sposób świętowali nasze wspólne lasy, ale zachęcamy oczywiście do sprzątania nie tylko po sobie, ale być może też po innych, którzy zapomnieli po sobie posprzątać na co dzień. Kiedy wybieramy się na jakieś szlaki, można się na przykład zaopatrzyć w taki chwytak do śmieci. To nie jest nic drogiego. Ja zawsze wożę coś takiego w moim aucie, więc jak spaceruję z moim psem, to mam i worki, i taki chwytak i zawsze można sobie trochę sobie, naturze, pomóc i posprzątać to, co znajdziemy po drodze.
Nie jest źle, rzeczywiście tych śmieci nie widać tak na pierwszy rzut oka, ale niestety nie wiem, czy to wędkarze, czy jacyś postronni zostawiają, no przede wszystkim butelki po alkoholach, to jest chyba największa bolączka. I najgorzej zaśmiecone są brzegi jeziora. Nawet nie las, tylko brzegi jeziora.
Tu akurat już jest resztka, bo teraz wracaliśmy tą samą ścieżką, więc gdzieś tam jeszcze jakieś małe papierki, więc tutaj jest... No, to jest czysto. No i oczywiście też przy punkcie, przy jeziorze jest stolik, to też mnóstwo kapsli, mnóstwo jakichś takich drobnych śmieci, niedopałki od papierosów, gdzie parę metrów dalej jest śmietnik, więc to nie jest jakiś tam duży kłopot, żeby podejść i wyrzucić.
Tutaj nad Jezioro Krzywe faktycznie, gdzie też przyjeżdża na rowerach, autami, dużo suwalczan, kiedy jest ciepło, po prostu, żeby się wykąpać, no to tam faktycznie też było trochę więcej śmieci, nawet teraz.
Znaleźliśmy na przykład jakieś rury takie izolacyjne, z jakiejś takiej grubej gumy, miała prawie metr, półtora metra długości. Więc tak zastanawialiśmy się na przykład, jak tam trafiła. Bo choć nie dziwią mnie puszki po piwie, czy właśnie butelki po piwie, to niestety wciąż smucą, bo jest to jeden z częstszych odpadów, który można tam spotkać.
I niestety też na ścieżkach, gdzie mogą wjechać już tylko rowerzyści oraz piesi, zdarzają się odpady po batoniku, po jakimś energetyku. I trochę też chodzi o to, żeby budować takie obywatelskie poczucie odpowiedzialności za to, co po sobie zostawiamy gdzie. Wyrzucanie śmieci w naszych własnych domach i ich segregowanie wychodzi nam coraz lepiej, ale w tym takim szerszym domu, którym jest po prostu nasza najbliższa okolica i natura, do której mamy dostęp, jeszcze pewnie można nad tym popracować.
Jeśli sami wypoczywamy w plenerze, to rozejrzyjmy się wokół i pomyślmy, czy miejsce, w którym jesteśmy, zostawiamy po sobie w takim samym stanie, jak je przywitaliśmy. Jak trochę nabałaganiliśmy, no to jeszcze mamy czas, by posprzątać.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Intensywną wiosnę nie tylko widać, ale też słychać w różnych ptasich odgłosach, również tych drapieżnych, chociaż te akurat nie śpiewają zbyt ładnie. No ale skoro o nich mowa, to szukając kierunków na majowe spacery, proponujemy Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i działającą tam sokolarnię.
Można tu zobaczyć sokoła, sowę i sokół ma dobry wzrok i sokół je myszy, podobnie tak jak sowy. I sokół bardzo szybko lata, ma bardzo malutki dziobek, ale taki haczykowaty.
można zobaczyć sokoły wędrowne, rarogi, białozora, dodatkowo orła przedniego, sowy, puchacza, płomykówkę, codzienna opieka, hodowla, żeby ludzie mogli bliżej poznać ptaki drapieżne.
Przemysław Łapiński, sokolnik.
Na co dzień zajmujemy się tymi ptakami, dbamy o nie, także mają zapewnioną nas bardzo dobrą opiekę.
Ptaki drapieżne są pod ochroną. Najsilniejszy jest to, że najszybszy sokół.
Najczęściej to my widzimy myszołowy, a inne gatunki ptaków drapieżnych to przede wszystkim trzeba się nauczyć je rozróżniać, no bo przychodzą do nas na przykład ludzie, orła nazywają jastrzębiem, sokoła jastrzębiem, generalnie wszystko, co ma zakrzywiony dziób, to jest jastrzębiem. Takie panuje przeświadczenie. No my chcielibyśmy to zmienić, chcielibyśmy, żeby chociaż po części ludzie wiedzieli, z czym mają styczność. Przyjdą, zobaczą, będą mogli sobie porównać, jak wygląda taki ptak, a taki ptak.
Podobają mi się orły, sokoły, różne drapieżne ptaki. Ptaki drapieżne mają bardzo dobry wzrok i słuch. Ptaki drapieżne atakują na tego, bo bronią swojego stada.
No my chcielibyśmy, żeby można było zmienić trochę nastawienie ludzi do ptaków drapieżnych. Trzeba im uświadomić, że one są potrzebne i że nie można ich traktować jak szkodniki. Były tu wcześniej od nas i to my tu się wprowadziliśmy, a nie one.
Składałem puzzle z ptakami i sobą i najszybciej ułożyłem.
W latach 50. XX wieku populacja sokoła wędrownego w zasadzie na całym świecie załamała się.
Dariusz Poznański, weterynarz, sokolnik.
Człowiek nagminnie zaczął stosować środki ochrony roślin w rolnictwie, w leśnictwie. Samice zaczęły znosić jaja o bardzo cienkiej skorupce. W związku z tym wypadły całe roczniki. Były takie obszary, między innymi Polska, gdzie sokół wędrowny zniknął zupełnie. Pozostały tylko ptaki w hodowlach sokolników, w rękach sokolników, więc powstał pomysł, że część młodych, które uda się wyhodować, powinny trafić z powrotem do natury, żeby wspomóc tą resztkową, ginącą populację sokoła wędrownego. Tak też się stało i ta hodowla też ma na celu wyhodowanie młodych sokołów z przeznaczeniem właśnie do wypuszczenia w naturze.
To co? Spotykamy się po południu w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Już za chwilę w Polskim Radiu Białystok spotkanie z lekturą do słuchania, do czytania.
Bajkowe tropy.
W naszym cyklu Antonina Kasprzak i Wiłka Smocza Dziewczynka. Pamiętacie? Pola i Bułeczka poznały dziewczynkę ze śnieżnobiałym warkoczem i odkrywają tajemnicę wił. Kim one są? Co robią wśród ludzi? Dlaczego się ukrywają? No i jak to małe dziewczynki, trochę się temu wszystkiemu dziwią i nie wszystko potrafią zrozumieć.
Nie nudzi wam się tak zamkniętym? Pyta nagle niezbyt uprzejmie Bułka. Ja nie jestem zamknięta, oburza się Wiłka. Mogę czasem wychodzić do ogrodu. Zresztą ja to bym się chciała ponudzić, ale muszę trenować. Właśnie, Pola przypomina sobie, że przecież miała o to zapytać. Po co ci ta sala do ćwiczeń? I co ty trenujesz? Wiłka wzdycha. Już tyle wam opowiedziałam, że o tym też muszę. To jest taki specjalny styl tańca wił. Nazywa się ngiarta. To jest... Wiłka bierze wdech, a potem deklamuje jak z książki. Największe osiągnięcie i podstawa naszej tożsamości. Czego? Bułka nie rozumie. No, że wiły muszą to umieć. I to jest bardzo ważne, czy się to dobrze tańczy. Wiły tańczą takie tańce na różnych ważnych uroczystościach, na weselach, na balach i nawet jest specjalny pląs na pogrzeby. I chodzą na specjalne występy najlepszych tancerzy, żeby ich podziwiać. A raz na 4 lata jest wielki konkurs ngiarty. Są różne kategorie wiekowe. Od dzieci po starszych. Bo wiły bardzo szanują starszych. Kończy Wiłka z wyraźną dumą. Pola jest zaskoczona tą opowieścią, bo przecież sama Wiłka mówiła, że nigdy nawet u wił nie była. Bułeczkę też to widocznie dziwi, bo pyta. A ty znasz inne wiły? No, tylko moją mamę, mówi z ociąganiem Wiłka. A mówisz, jakbyś wszystkich tam tak dobrze znała. Pola kręci głową. Tak, ja się tak czuję, jakbym wszystkich i wszystko tam znała, nawet bardzo dobrze, mówi Wiłka. Mama codziennie mi wszystko opowiada, wszystko wiem. Jak wygląda zatoka mojej mamy, jej łódź, jej pomost, jej dom, jej pokój, cała rodzina, konkursy ngiarty. Ale po co ty ten ngiarty ćwiczysz, dopytuje Pola. Mama mówi, że nie wyobraża sobie, żeby jej córka nie tańczyła ngiarty. że to jest podstawa dobrego wychowania. Ona sama była mistrzynią i 2 razy zdobywała nagrody na zawodach. I miała, tu Wiłka znowu mówi tak, jakby powtarzała cudze słowa, miała przed sobą sławę, ale wszystko poświęciła dla mojego ojca i dla mnie. No a poza tym urywa i odwraca się z uśmiechem do Kruka, który tylko cicho kraknął. Sypie mu ziarenka do pojemniczka. Co? Co? Dopytują dziewczynki. Konkurs Ngiarty będzie w tym roku na wiosnę. I mama chce, żebym wystąpiła. To jest jej plan, że jeśli wygram w zawodach, to może... Wiłka nie patrzy na nie, wkłada palec do klatki Pitagorasa. To może pozwolą nam tam zamieszkać. Kończy szeptem. I jeszcze dodaje. Mama bardzo by chciała. A ty? Pyta Pola. Wiłka patrzy na nią długo, jakby poważnie zastanawiała się nad tym pytaniem, a potem mówi, ostrożnie dobierając słowa. Nie wiem, ale chcę, żeby mama była zadowolona. Bułeczka nie może wytrzymać tego dziwnego napięcia i woła. Wiłka, zatańcz nam coś, zatańcz! Nie chcę. I tak będę musiała ćwiczyć wieczorem. Oj, weź, proszę! Nalega Pola. Wiłka zdejmuje buty i razem z dziewczynkami przesuwa na bok stolik, żeby było więcej miejsca. Nie ma muzyki, tylko Wiłka coś nuci pod nosem, a potem zaczyna taniec. Przedziwny, dziki, takiego, którego dziewczynki nigdy nie widziały. Rozstawia nogi szeroko, jakby była jakimś plemiennym szamanem zaklinającym deszcz, ale jednocześnie stąpa, czy może rytmicznie się skrada sporymi krokami na czubkach palców. Ręce trzyma szeroko rozłożone na boki, uginając je w różne strony w łokciach, czasami zakrywając sobie nimi usta. Całość robi wielkie wrażenie. Taniec wydaje się bardzo pierwotny, trochę groźny, a jednocześnie bardzo precyzyjny i skomplikowany. Wiłka cały czas nuci pod nosem jednostajną, buczącą melodię. Najwspanialsze jednak są skoki. Tancerka wybija się bardzo wysoko w górę, w skomplikowanych skokach z obrotami i zawisa w powietrzu. Po chwili zgrzana i zmęczona opada na dywan. Dziewczynki chwilę patrzą oszołomione. Jako pierwszy zaczyna się zachwycać Pitagoras, który radośnie kracze kar, kar! Pola i Bułeczka biją brawo. To powinno być z muzyką. I na występie tańczy się w stroju z dzwoneczkami. Dyszy Wiłka. Jejku! Bułeczka patrzy okrągłymi oczami. To jest... Nie może znaleźć słowa. To jest po prostu jakiś cud. Ty jesteś niesamowita. Wiłka patrzy na nią zdziwiona, z nieśmiałym uśmiechem. Tak mówisz, bo wy się w ogóle nie znacie. Nie widzicie pewnie, że ja tam pomyliłam ręce i źle zrobiłam na końcu obrót. A w ogóle jak to jest możliwe, że tak chodzisz na czubkach palców i zeskakujesz na nie? Dopytuje Pola. Nie boli cię to? Wiły mają dużo mocniejsze stopy, grubsze palce, całe podbite łuską. A moje podobno nie są takie słabe i nieudolne jak ludzkie, ale i tak kiepskie. Muszę dużo ćwiczyć. Boli, ale się przyzwyczaiłam. Mama umiała tańczyć takie rzeczy jak ja, kiedy miała 6 lat. Tak mówi. A nie mogłabyś tańczyć w puentach? Pyta Pola, która chodzi na balet i czuje się lekko dotknięta tym, że się nie zna i że ma ludzkie nieudolne stopy. A co to są puenty? Dziwi się Wiłka. Zanim Pola zdąży jej wyjaśnić, nagle przerażona przypomina sobie. Balet! Zajęcia! Która godzina? Miały przyjść tylko na chwileczkę. Przecież miała odprowadzić Bułeczkę do domu. A telefon? W tornistrze. A tornister? Na górze. Tata na pewno się zamartwia. Muszę zaraz zadzwonić. Nie wiedziałam, że będziemy tutaj tak długo, mówi zdenerwowana. Biegną na górę. Jest nieodebrany telefon od taty i wiadomość od mamy. No to pięknie. Pewnie w dodatku zdenerwowała mamę. I to ona, Pola, taka zawsze mądra i odpowiedzialna, zapomniała o całym świecie. Drżącymi rękami otwiera wiadomość od mamy. No szybko! Pogania telefon. Wiadomość jest bardzo spokojna. Tata musiał nagle wyjechać. Nie może się dodzwonić. W domu czeka ciocia Patrycja. Całuję, odzwijcie się. Uff, wzdycha z ulgą Pola. Szybko wyjaśnia Wiłce sytuację i dzwoni do cioci. Pewnie będzie zła. Halo, ciocia? Woła do telefonu. Pola? Właź do wody! Co? Pola aż odsuwa słuchawkę do ucha. Za łapy, fajt, łapo! Ciociu? Pola? Przepraszam, ale lelek wbiegł na ten staw w parku i lód się pod nim załamał. Muszę go ratować, co? Będziecie później w domu, Pola, ja tu mam sprawy życia i śmierci dosłownie. Czekaj, już wchodzę! Zaskoczona Pola się rozłącza. Fajnie, że możecie wszędzie chodzić same. Mówi Wiłka i jeszcze sobie rozciera palce u nóg. Fajnie? Uwątpiewa Pola. Ja to się nie mogę doczekać, żeby mama nareszcie wróciła. A ja to się nawet cieszę, jak mama wyjeżdża. Pola nie wie, co na to powiedzieć. I tak się dziwię, że Flora wam pozwoliła przyjść. Nie rozumiem do końca dlaczego. To się nigdy nie zdarzyło. Wtedy jak spod ziemi wyrasta pani Flora. No, dziecinki, pobawiły? Chyba słyszała koniec ich rozmowy, bo mówi: Pani Alisa, wielka pani, dobra pani, ale moja Wiłka potrzebuje towarzyszek. A to dobre dziecinki i szczęścia tyle nam przyniosły. Przyjdziecie do mnie jeszcze kiedyś? Pyta Wiłka i patrzy błagalnie. Przyjdziemy, obiecują poważnie dziewczynki. Ale kiedy? Możemy zadzwonić? Możecie zadzwonić do sklepu, mówi pani Flora. Jak ja dziecinkom powiem, że czerwonych kilimów nie ma, znaczy nie mogę rozmawiać, bo pani Alisa koło mnie stoi. A tak? Mówcie. Zadzwonimy, przyjdziemy, mówią dziewczynki. Już ubrane idą z panią Florą przez ogród do sklepu, żeby stamtąd wyjść na ulicę. A Wiłka, smocza dziewczynka w narzuconej na ramiona wielkiej, czarnej szubie, stoi na ganku i macha im ręką. Biegną do domu. Pola dzwoni po drodze do cioci, bo obliczyła, że jeszcze ma szansę zdążyć na zajęcia baletu. Ciocia obiecuje, że będzie w domu. Kiedy zdyszane i oszołomione wypadkami tego popołudnia wpadają do mieszkania, zostają w domu wielki bałagan. W kuchni nierozpakowane zakupy w torbach, z których coś cieknie, i ciocię w dresie taty, otuloną kocem, siedzącą na kanapie ze starym, na wpół ślepym, wielkim, kudłatym psem Lelkiem na kolanach. Wiem, że miałam go nie przyprowadzać, tłumaczy ciocia, ale nie mogę go zostawić w domu. Wasz tata musiał wyjechać do Kiszyniowa i powiedział mi o tym w ostatniej chwili. Nie miałam co zrobić ze zwierzakami. Wieczorem ma do nich zajrzeć sąsiadka, ale Lelek skąpał się w lodowatej wodzie i chce go mieć na oku. Musiałam wejść do stawu, a wiecie, że jest mróz. Cała się trzęsie. To znaczy, że nie odwieziesz mnie na balet? Pyta Pola strasznie rozczarowana. Ciocia patrzy na nią z niedowierzaniem. Bułeczka wdrapuje jej się na kolana i mówi, że ją zaraz ogrzeje. A ciocia każe jej zejść, bo przecież jest uczulona na sierść psa. Pola, czy w tej sytuacji twój balet jest najważniejszy? Dla mnie tak, myśli Pola, ale mówi tylko. Mama zawsze mnie odwozi w piątki. Ja nie jestem mamą, rzuca ciotka. Pola czuje gniew. Na mamę, na tatę, na ciotkę. Na to, że jest za mała, żeby sama pojechać na zajęcia. Bierze głęboki wdech i dzwoni do Kini. Tak, jej mama może je zawieźć. Zostawia ciotkę z psem i kichającą już bułką. Nic mi nie jest. Urywa sobie kawałek bagiecki, chwyta banana i worek ze strojem, który nie jest bardzo czysty, ale przecież zawsze prała go mama, i zbiega na dół. Na balecie jest jak zwykle bardzo fajnie i pani może ją wybierze do solówki. Kiedy jest przerwa, Pola staje przed lustrem i próbuje zrobić kilka kroków ngiarty, tak jak Wiłka, ale zupełnie nie potrafi. Koleżanki się śmieją, więc Pola obraca to w żart i wygłupia się, robiąc dziwne kroki. Jak ta Wiłka to robi? Tak leciutko i jednocześnie tak niedźwiedziowato, myśli Pola, gdy wracają do domu samochodem z mamą Kini. Kiedy wchodzi do mieszkania, zastaje ciotkę i bułkę śpiące w ubraniach na kanapie. Z Lelkiem w nogach, każde zmęczone swoimi przygodami całego dnia.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowych tropach dziś. Usłyszymy się za tydzień.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Chcę dorastać czas,
bo jesteśmy jak dzieci, co każe.
źródła we mnie, w tobie, w nim i w niej. Źródła, z których nocy, studnia czerpie światło tak jak tlen.
Bo jesteśmy jak dzieci, co karmić chcą dni, tą nadzieją, co ma takie oczy jak ty. Nie lekceważ tu tych łez i zapukaj do tych bram, co otworzą oczy światu.
Ciebie o prawo do praw. Walczę dziś o ciebie. Chcę...